Morning, brethren.
Dzień dobry, braterstwu.
I'm brother Peter Mora.
Nazywam się brat Peter Mora. Siostra Charlene i ja przywozimy wam pozdrowienia z naszego rodzinnego zboru w Los Angeles w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Przywożę wam także wyrazy miłości od moich rodziców, Buna i John Mora od rodziców Charlene, Kenneta i Carmelity Fernet, a także od rodziny Don, z którą mamy przywilej współpracować, głosząc radosną nowinę o Królestwie. To wielki przywilej być tutaj na konwencji międzynarodowej, na której rozmawia się w tak wielu językach. Chciałbym prosić was o przysługę. Policzę do trzech i chciałbym, żeby wszyscy powiedzieli wtedy dziękuję w swoim własnym języku. Gotowi? Jeden, dwa, trzy. Dziękuję. Wiem, że wielu z was powiedziało to słowo, ale jest ważne, byśmy zrobili to ponownie, głośniej. Gotowi? Jeden, dwa, trzy. Dziękuję. Dziękuję wam, braterstwo. To było wspaniałe. Usłyszałem kilka różnych słów po angielsku, francusku, a także bardzo głośno po polsku i oczywiście w wielu innych językach. Ponieważ na naszej planecie używa się wielu języków, wiemy, że większość słów musi być tłumaczona. Jest jednak jedno słowo, które nie potrzebuje tłumaczenia, ponieważ ma ono to samo znaczenie w większości języków. Jakie to słowo? Oto kilka podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź. Jest to ostatnie słowo w naszej Biblii. Druga podpowiedź. Używamy tego słowa na koniec naszych modlitw. A gdyby ktoś potrzebował jeszcze jednej podpowiedzi, to jest to tytuł naszego wykładu. Ponownie chciałbym poprosić was o przysługę. Policzę do trzech, a potem proszę powiedzieć to słowo głośno w swoim własnym języku. Gotowi? Jeden, dwa, trzy. Amen. Amen. Co oznacza to słowo? Oznacza ono niech się tak stanie, czyli niech tak będzie. Tak często słyszymy i używamy słowo amen, że nie zdajemy sobie sprawy, jaką moc która ulepszy waszą drogę poświęcenia oraz zaprowadzi was bliżej otrzymania owej korony żywota. A podstawą tej techniki jest właśnie słowo amen. Zacznijmy od zerknięcia na przykład użycia słowa amen w Piśmie Świętym. Psalm 106, werset 48. Błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, od wieków aż na wieki, na co niech rzecze wszystek lud. Amen. W wersecie tym wszyscy ludzie zgadzają się oddać wielką chwałę Panu Bogu Izraela. Amen. Niech się tak stanie. Moc słowa amen składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to nasza zgoda na to, co zostało właśnie powiedziane. Czy to oznacza, że mówimy amen za każdym razem, gdy zgadzamy się z czymś? Na przykład, gdyby przewodniczący powiedział: dzisiaj na deser po lunchu będą lody. Czy wszyscy ludzie powiedzieliby amen? Być może, ja na pewno. Niemniej jednak, to druga część słowa amen jest kluczowa, ponieważ wyjaśnia, dlaczego modlimy się do naszego niebiańskiego Ojca. Dlaczego więc modlimy się do Niego? Czy wierzymy, że On słyszy nasze modlitwy? Czy wierzymy, że On odpowiada na nasze modlitwy? Czy wierzymy, że On wie, co jest dla nas najlepsze? Oczywiście, że tak. Amen oznacza, że całkowicie uznajemy boski autorytet, mądrość i moc we wszystkich sprawach naszego życia. Dlatego na końcu wersetu, który właśnie przeczytaliśmy, gdy ludzie mówią amen, oni także uznają boski autorytet, mądrość i moc. Ale musi być coś więcej. Najważniejszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył, nie tylko wierzył w boski autorytet, mądrość i moc, on także położył w swoim niebiańskim Ojcu całkowite zaufanie. Czy Jezus miał 99% zaufania? Nie. Słowo wierny oznacza pełen wiary, z angielskiego faithful, full of faith. Jeśli mam szklankę, która jest w 99% pełna, to czy jest pełna? Nie. Musi być 100%, by była pełna. I nasza ufność w Boga musi wynosić 100%. Abyśmy, gdy mówimy amen, niech się tak stanie, wierzyli Bogu w 100%. Bez względu na to, co stanie się z nami lub wokół nas, jesteśmy w 100% poddani Jego woli. Zresztą, czy chcemy, by działa się nasza wola, czy Boża wola? Oczywiście, że właściwą odpowiedzią jest, że powinniśmy chcieć, by działa się tylko Boża wola. Jednak dotarcie do takiego punktu w naszym życiu, w którym chcemy, by działa się wyłącznie Boża wola, wymaga uznania tak boskiej wyższości, jak i naszych własnych ograniczeń. Czy nasz niebiański Ojciec kiedykolwiek się męczy? Nie. Czy kiedykolwiek popełnia błędy? Nie. Wiemy jednak, że nasza mądrość jest bardzo ograniczona. Dlatego właśnie kiedykolwiek się o coś modlimy, powinniśmy zawsze prosić Pana, by pokierował wszystkim według swojej mądrości. Amen. Niech się tak stanie. A tak przy okazji, co oznacza dla nas pokierował? Oznacza, że nawet jeśli chcemy czegoś lub myślimy, że potrzebujemy czegoś, to jednak przyznajemy, że Bóg wie lepiej, czego potrzebujemy i dlatego prosimy Boga, by Jego wola działa się w naszym życiu, a nie nasza własna. A kiedy Jego wola dzieje się, naszą odpowiedzią powinno być amen, niech się tak stanie. Na przykład, jeśli mam trudności finansowe, jakie jest najlepsze rozwiązanie mojego problemu? Wielka torba pieniędzy, która spadnie z nieba? Może tak, może nie. ponieważ posiadanie wielkiej torby pieniędzy może rozwiązać mały problem dzisiaj, ale może spowodować wielki problem jutro. Któż wie, co jest dla nas najlepsze? Tylko Pan to wie. Amen. Niech się tak stanie. Oczywiście wszyscy zgadzamy się, że Pan wie, co jest dla nas najlepsze. I wszyscy wiemy, że Pan stworzył wszystko, co istnieje i że zna koniec od samego początku. Nie istnieje nic, czego On nie wie i nie ma nic wielkiego, czego On nie może uczynić. Jeżeli rozumiemy na podstawie Izajasza 46, wersety 9-10, że Bóg jest wszechwiedzący i wszechmocny, dlaczego zawsze tak trudno jest zaakceptować Bożą wolę? Tak właściwie nie zawsze jest trudno zaakceptować Jego wolę. Jeżeli Jego wolą jest, byśmy otrzymali coś, co odczuwamy jako dobro, wówczas łatwo jest zaakceptować Jego wolę. Ale jeżeli Jego wolą jest, byśmy otrzymali coś bolesnego, wówczas trudno jest przyjąć Jego wolę. Jeżeli ciężko nam przyjmować bolesne doświadczenia, czy to oznacza, że jesteśmy niesprawiedliwi i nieprzyjemni dla naszego niebiańskiego Ojca? Nie. Oznacza to tylko tyle, że jesteśmy ludźmi. Czy Jezus tak właściwie chciał przechodzić przez bolesne doświadczenie krzyżowania? I tak, i nie. Modlił się do swego Ojca w Mateusza 26, rozdział 39, werset, aby jeśli to możliwe, ten kielich go minął. Widzimy z tego, że obawiał się bólu, który miał przyjść. Ale wiedział także, że taka była wola jego Ojca. I dlatego właśnie powiedział, wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. I także dlatego chciał przejść przez to doświadczenie. Wiedział, że przez wszystko, co cierpiał, był przygotowywany do urzędu pełnego współczucia najwyższego kapłana. Jak czytamy w Psalmie 40, werset 9, z radością czyni wolę Ojca. Godząc się przejść przez to doświadczenie, Jezus powiedział. Wiedział, że przez wszystko tak stanie. Ważne jest, żeby zauważyć, że Jezus nie próbował dawać swemu niebiańskiemu Ojcu żadnej alternatywnej strategii. Nie powiedział, mam lepszy pomysł. Zamiast mnie krzyżować, pozwól mi umrzeć spokojnie podczas snu. W ten sposób zapłacę cenę za Adama, ale bez tego całego cierpienia. Mimo że Jezus nie zasugerował tego, dlaczego ktoś na jego miejscu mógłby myśleć w ten sposób? Ponieważ byłby krótkowzroczny i nie widziałby całego obrazu. Kto przez cały czas widzi pełny obraz? Nasz niebiański Ojciec. On wiedział, że śmierć Jego Syna na krzyżu jest kluczową częścią całego Jego doskonałego planu, mającego na celu odkupienie ludzkości i danie przykładu dla aniołów. Dlaczego Jezus był w stanie mieć taką jasność umysłu i okazywać taką wierność? Ponieważ znał swojego Ojca. Wiedział, że ojcowska mądrość jest największa. wiedział, że jego ojciec ma plan, który jest doskonały. A częścią planu było to, by jego syn Jezus stał się litościwym i miłościwym najwyższym kapłanem. By stać się takim miłościwym najwyższym kapłanem, musiał on jednak przejść przez bardzo bolesne doświadczenia. I tak właśnie stał się doskonałym, przez to, co wycierpiał, mimo że już był doskonałym człowiekiem. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. Amen. Niech się tak stanie. Nasza największa trudność w zaakceptowaniu woli Ojca wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, jak już powiedzieliśmy, ciało nie lubi cierpienia i chce go uniknąć. Po drugie, jesteśmy krótkowzroczni i nie patrzymy wystarczająco daleko w przyszłość. Cóż, bycie krótkowzrocznym nie jest naszą winą, w końcu jesteśmy ludźmi. Kto widzi zupełny obraz? Nasz niebiański Ojciec. Kto widzi tylko maleńki obraz? My. Podam przykład patrzenia na maleńki obraz i na cały obraz. Gdy Adam zjadł zakazany owoc, czy Bóg chciał, by Adam to uczynił? Spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Jakie były skutki nieposłuszeństwa Adama? Jaki był ostateczny plan Boga względem jego stworzenia? By żyło z nim w pełnej harmonii. Jak czytamy w Objawieniu 21 rozdział 4 werset, by już nie chorowało, nie cierpiało i nie umierało. A wiemy, że po krótkiej chwili przyjdzie taki dzień. Jego plan zawiera jeszcze inny aspekt i chociaż obejmuje on niewielką garstkę ludzi, jest główną częścią tego planu. Chodzi o stworzenie maleńkiej, boskiej rodziny, składającej się z jego syna i ze 144 tysięcy istot, które zaczynały jako grzeszni ludzie. Czy zatem Bóg chciał, by Adam był nieposłuszny? Czy było to wymagane do realizacji jego ostatecznego planu? Jest to ciekawe pytanie, a odpowiedź zdaje się brzmieć tak. Na podstawie Pisma Świętego wiemy, że baranek był zabity od założenia świata. Oznacza to, że Bóg z całą pewnością wiedział, że Adam okaże nieposłuszeństwo. Czy Bóg mógł pokrzyżować plany Lucyfera i zapobiec temu nieposłuszeństwu? Jak najbardziej. Wiedział, że Lucyfer miał dumę w swym sercu. Wiedział, że Ewa zostanie zwiedziona. Wiedział, że zaproponuje owoc Adamowi. I wiedział, że Adam go zje. Bóg zna przecież koniec na początku i zaplanował, że baranek zostanie zabity, nim jeszcze pierwszy człowiek został stworzony. A zatem dlaczego Bóg nie zapobiegł temu?
Imię jest święte na niebie i na ziemi.
Ponieważ Bóg widzi cały obraz.
Panie Boże,
wiedział, że aby ludzkość nauczyła się dobra i zła, musi doświadczyć dobra i zła. Oraz przejść przez ból i cierpienie teraz, dzięki czemu wyciągnie lekcje ze swoich błędów, ze swoich doświadczeń. I nigdy więcej się nie sprzeciwi. I będzie żyła w przyszłości jako doskonali ludzie. Czy więc ich cierpienie podczas tego krótkiego życia warte jest życia w miłości, harmonii i rozkoszy przez całą wieczność? Czy jest warte dla ciebie? Oczywiście. A ponieważ wiemy to, możemy z całym przekonaniem powiedzieć: Amen. Niech się tak stanie. Zatem jeśli wiemy, że częścią Bożego planu było nieposłuszeństwo Adama i Ewy oraz to, by jego syn został ofiarowany, by zajął miejsce za grzech Adamowy, czego oczekuje od tych, którzy ubiegają się o nagrodę wysokiego powołania? Czy chce, byśmy byli nieposłuszni jak Adam? Czy chce, byśmy byli posłuszni jak jego syn? Odpowiedź brzmi i to, i to.
Dla naszych braci lepszymi, może dla naszych sąsiadów,
tak,
dla naszych
Pan chce,
znajomych,
byśmy byli posłuszni.
Cię o to. Prosimy Cię o to, żebyśmy
się budowali. I chcę tak, żebyśmy przeszli doświadczenia,
byli,
w których upadamy.
Na miłość.
W końcu wygląda na to, że najlepiej uczymy się na własnych błędach. Gdyby tak nie było, Bóg pokazałby po prostu Adamowi i Ewie, co wydarzyłoby się, gdyby okazali się nieposłuszni, zamiast pozwalać im rzeczywiście tego doświadczyć. Jednak nasz niebiański Ojciec nie pamięta nam naszych błędów, a zamiast tego używa ich, by pouczać nas i ostatecznie przyprowadzać bliżej siebie i swego Syna. Jaki był wszak cel zakonu? Apostoł Paweł mówi, że zakon dokonał dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze, w Rzymian 7 rozdział 7 werset czytamy, że zakon pokazał mu, że jest grzesznikiem. I po drugie, z Galatów 3 rozdział 24 werset dowiadujemy się, że ponieważ niedoskonały człowiek nie mógł zachować zakonu, to był on pedagogiem do Chrystusa. I właśnie to robią nasze błędy. Prowadzą nas bliżej do Chrystusa. A jak nazywamy ten typ doświadczeń, które prowadzą albo do osiągnięcia celu, albo do porażki? Oto podpowiedź. Jezus miał 3 z nich na początku swej drogi. Pokusy. Jeśli chodzi o pokusy, Bóg z całą pewnością dozwala nam ich doświadczać. Czy mógłby zapobiec niektórym spośród naszych doświadczeń? Z całą pewnością. Dokładnie tak, jak było z Adamem. Bóg mógł zapobiec temu, co się stało, ale w swej mądrości przewidział, że lepiej będzie, jeśli Adam upadnie. I wie, że czasami lepiej jest, jeśli i my upadamy. Nasuwa się pytanie. Czy możemy zaakceptować ból i cierpienia, które zdaniem Pana są nam potrzebne? Czy możemy powiedzieć Amen, niech się tak stanie? Braterstwo, słowo to ma taką moc, ponieważ kiedy je wypowiadamy, przypomina nam się, że Pan ma wszystko pod kontrolą i że On jest z nami, oraz że On chce, byśmy przeszli przez to doświadczenie.
Część rozważenia.
Kiedy cierpimy dla sprawiedliwości, naszą postawą powinno być poddanie się pod Jego wolę. Musimy powiedzieć Amen. Niech się tak stanie. W pierwszym liście Piotra 4:12 czytamy: Najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło. Jaka powinna być nasza postawa podczas tych prób? Amen. Niech się tak stanie. Wiemy zatem, że Bożą wolą jest, by wszystkie Jego dzieci żyły na zawsze w harmonii z Nim, w miłości, doskonałości i radości. Ale Jego wolą jest także, by przeszły doświadczenia konieczne do osiągnięcia tego etapu, co oznacza, że Jego wolą jest dozwolenie na krótki czas na zło, by każdy mógł nauczyć się lekcji. Wolą jest także, byśmy my doświadczyli bólu, bólu fizycznego i psychicznego, podobnie jak świat. Jest także inne doświadczenie, przez które przechodzą braterstwo, a które zwykle zaczyna się pokojowo, potem staje się nadzwyczaj bolesne, a czasem może nawet prowadzić do morderstwa. Tym doświadczeniem są niesnaski między braćmi. W pomieszczeniu tym znajdują się braterstwo, którzy są całkowicie przekonani, że tysiącletnie królestwo już się rozpoczęło i mają wersety, które potwierdzają ich przekonanie. I są też na tej sali braterstwo absolutnie przekonani, że tysiącletnie królestwo się jeszcze nie rozpoczęło i mają wersety, które potwierdzają ich przekonanie. Są też bracia, którzy w zupełności wierzą, że Pan powrócił w 1874 roku i mają na to wersety. I są bracia, którzy wierzą, że powrót Pana należy do przyszłości i także mają na to wersety. Są bracia, którzy wierzą, że wielkie grono jest klasą duchową i bracia, którzy uważają, że wielkie grono jest klasą ziemską. I wszyscy oni mają wersety na poparcie swych myśli. Czy wolą Bożą jest, by bracia się ze sobą nie zgadzali? Dobre pytanie. Odpowiedź brzmi tak. By udowodnić to, powiedzcie mi, czy znacie werset, który mówi, że widzimy jak w zwierciadle i wyraźnie. Taki werset nie istnieje. Ale za to w 1 Koryntian 13:12 czytamy, że widzimy jak w zwierciadle i w zagadce. Czy nasz niebiański Ojciec celowo zakrywa przed nami teraz pewne informacje? Tak. Czy to dlatego, że jesteśmy ludźmi niedoskonałymi? Niekoniecznie. Nawet Jezus powiedział w Mateusza 24 rozdział 36 werset, że nie zna dokładnie dnia ani godziny końca wieku. I rzeczywiście, tylko Ojciec wiedział, kiedy to nastąpi. Mimo, że mamy wspaniałe zrozumienie podstaw planu Boga oraz Jego celów, wciąż widzimy jakby w zagadce. Kiedy zobaczymy wyraźnie? Paweł mówi nam w powyższym wersecie, że dopiero gdy zobaczymy Pana twarzą w twarz, posiądziemy zupełne poznanie. Nie teraz, kiedy jesteśmy niedoskonałymi ludźmi, ale dopiero po tym, jak zmartwychwstaniemy jako boskie istoty. Spójrzmy na pewne zagadnienie, które spowodowało wielkie spory pomiędzy braćmi, a rozpoczęło się około 2000 lat temu. Wiemy, że Jezus jest barankiem Bożym. Wiemy, że wypełnił zakon. Wiemy, że zakon był pedagogiem, który miał doprowadzić Izrael do Chrystusa. W tym momencie nie było już więc potrzebne stare prawo, które wymagało ofiar ze zwierząt. Wiemy przecież na podstawie zapisu z Hebrajczyków 10:4, że krew ofiar ze zwierząt nie mogła zmyć grzechu. Można żyć tylko przez wiarę w Jezusa. Całkowicie to rozumiemy. A jednak, gdy apostoł Paweł wyjaśniał braciom spośród pogan, braciom spośród Żydów, a nawet apostołowi Jakubowi, że nie było już konieczne, by uczniowie Chrystusa przestrzegali zakonu, dlaczego było to tak wielkim problemem i dlaczego powstał taki spór? Ponieważ tradycja przestrzegania zakonu trwała od pokoleń przez około 1600 lat. Czy Bóg nie wiedział, że gdy nawyk ten zostanie wypracowany, trudno będzie z nim zerwać? Oczywiście, że wiedział. Czy Bóg nie wiedział, że gdy Paweł będzie tego nauczał, spowoduje to spory między braćmi na temat tego, czy powinni przestrzegać zakonu, czy też nie? Oczywiście, że wiedział. Czy Bóg nie wiedział, że spory te doprowadzą do prześladowań, a w niektórych przypadkach do śmierci? Jak najbardziej. Czy nie mógł temu zapobiec? Oczywiście, że mógł. Dlaczego zatem dozwolił na to? Odpowiedź jest prosta. Jak uczymy się kochać naszych wrogów? Jak uczymy się miłosierdzia, przebaczenia, cierpliwości i ufności w Panu? I jak przechodzimy ze śmierci do żywota według słów z pierwszego listu Jana 3:14? Sposobem na uczenie się tego jest przechodzenie najsroższych doświadczeń od tych, którzy powinni nam być najbliżsi, naszych braci. Ale jeśli ktoś, kto zgadza się ze mną, twierdzi, że jest moim bratem i ten, który nie zgadza się ze mną, twierdzi, że jest moim bratem, to skąd mogę mieć pewność, kto jest, a kto nie jest moim bratem lub siostrą w Chrystusie? Jest to interesujące pytanie. Chcieć wiedzieć, kto jest moim bratem. Tak naprawdę istnieje jednak ważniejsze pytanie, które każdy musi zadać sam sobie. Brzmi ono: czy ja jestem bratem? W końcu to, że ktoś przyjął chrzest, nie oznacza, że jest bratem. To, że ktoś twierdzi, że jest jednym z braci, nie oznacza, że faktycznie nim jest. Skąd więc mamy pewność, że jesteśmy braćmi? Po pierwsze, czy zostaliście powołani przez Boga? To znaczy, że gdy usłyszeliście plan Boży, czy nabrał on dla was sensu i czy rozbudził was? Po drugie, czy Boży Duch Święty działa w was, rozwija was na podobieństwo Jego Syna? Czy jesteście dobrym dziełem Bożym? Skąd wiemy, czy jesteśmy dobrym dziełem Bożym? To bardzo dobre pytanie i przypomina mi pytanie zadane mi przez pewnego młodego brata. Powiedział mi, że jeden starszy powiedział mu, że tysiąclecie się rozpoczęło, a inny starszy powiedział, że jeszcze się nie rozpoczęło. Podszedł następnie do trzeciego starszego i zapytał, skąd mam wiedzieć, komu wierzyć? W odpowiedzi usłyszał: temu, który ma słodkie owoce na drzewie. Temu, który jest bardziej podobny Jezusowi w swoim postępowaniu. Gdy patrzymy na drzewo, może ono być duże i silne oraz posiadać piękne liście, ale nie mieć w ogóle owoców. A gdy spojrzymy na inne drzewo, może być mniejsze, niezbyt okazałe i mieć mało liści, ale obfitować w słodkie owoce. Czyż nie podobnie jest z ludźmi? Niektórzy ludzie mogą wyglądać i brzmieć imponująco, a jednak może im brakować słodkiego owocu Pańskiego Ducha. A jak powinniśmy traktować kogoś, komu brakuje owoców? Idąc za przykładem Jezusa, w ten sam sposób, jak traktować tych, którzy mają owoce. Z cierpliwością, łagodnością, uprzejmością i miłością. Jeżeli Boży Duch Święty faktycznie działa w nas, wówczas na pewno będziemy wydawać słodkie owoce. A jak taki słodki owoc wygląda? Czytamy w Galatów 5, wersety 22 i 23. Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Jeśli Boży Duch Święty działa w nas, wówczas będziemy wydawali owoce. Jest to coś, co inni mogą zobaczyć. Ale jest też coś, co stanie się z nami, a inni mogą tego nie dostrzec. I jest to konieczne do tego, byśmy mogli rozwijać jeszcze więcej owoców, mimo że może to powodować najboleśniejsze doświadczenia w naszym ofiarowanym życiu. Jak można sprawić, by drzewo, które już wydaje owoce, wydawało ich więcej? Można je przyciąć. Przycinanie nie jest przyjemne, a jednak taka jest wola Boża. Amen. Niech się tak stanie. Właśnie podczas naszych najtrudniejszych życiowych doświadczeń, mimo że wiemy, iż Bóg jest z nami, trudno jest zaakceptować Jego wolę. Trudno jest powiedzieć amen, niech się tak stanie. Naszą normalną reakcją podczas trudnego doświadczenia może być proszenie Boga o wyciągnięcie nas z tej sytuacji bądź zmienienie jej. Klucz jest jednak następujący. Zamiast prosić Pana, by zmienił naszą sytuację, prośmy Pana, by zmienił naszą postawę. Podam tutaj zwykły, światowy przykład tego, co mam na myśli. Jeżeli siedzę na krześle u dentysty, ponieważ boli mnie ząb, wiem, że najlepiej będzie pozwolić dentyście wyleczyć moje zęby. Ale jeżeli obawiam się bólu, to mogę wyjść, zanim dentysta skończy swoją pracę. Co jest dla mnie najlepsze? Wyjść, gdy jeszcze trzeba coś zrobić? Czy pozwolić mu skończyć? Oczywiście najlepiej jest pozwolić mu dokończyć jego pracę. Więc najlepiej jest nie wychodzić i pogodzić się z tym, że siedzimy u dentysty na krześle. Kiedy przechodzimy przez nasze bolesne doświadczenia, mają one na celu pomóc nam. Mają nas zmienić. Jesteśmy gliną, a Bóg jest garncarzem. Jak możemy zmienić swój stosunek względem trudnego doświadczenia? Przez uznanie tego, kim jesteśmy, a następnie wzywanie mocy słowa amen. Juda, pierwszy rozdział, pierwszy werset, powiada, że jesteśmy przez Boga powołanymi, przez Boga umiłowanymi i w Jezusie Mesjaszu zachowanymi. Dlatego możemy powiedzieć, Amen. Niech się tak stanie. Jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której się boimy i nie wiemy, co robić, wówczas pamiętajmy na słowa z Mateusza, rozdział 10, wersety 30-31, które mówią, że nawet włosy na naszych głowach są policzone. Dlatego nie musimy się obawiać, bo jesteśmy cenniejsi niż wiele wróbelków. Kiedy wiemy, że Bóg jest z nami, że jesteśmy dziełem Bożym, możemy powiedzieć: Amen, niech się tak stanie. Ale co zrobić, jeśli nawet mimo świadomości, że Bóg jest z nami i pomaga nam przejść przez to doświadczenie, wciąż wzbraniamy się powiedzieć Amen? Czy jest coś jeszcze, co może pomóc nam całkowicie zaakceptować Jego wolę? Czy jest coś, co może zmienić naszą postawę, byśmy spojrzeli na nasze doświadczenie w inny sposób? Tak, jest prosta fraza, którą możemy powiedzieć tuż przed słowem Amen. I ona zmieni naszą postawę. Jaka to fraza? Oto trzy podpowiedzi. Pierwsza. Mówimy to, gdy ktoś daje nam prezent. Druga podpowiedź znajduje się w 1 Tesaloniczan 5:18. A gdyby ktoś potrzebował jeszcze jednej podpowiedzi, jest to pierwsza rzecz, którą powiedzieliśmy wspólnie na początku tego wykładu, zanim powiedzieliśmy słowo Amen. Chciałbym prosić Was o przysługę. Policzę do trzech i chciałbym, żeby wszyscy powiedzieli to we własnym języku. Gotowi? 1, 2, 3. Dziękuję. Braterstwo, kiedy mówimy Amen, uznajemy Bożą mądrość, autorytet i moc. A kiedy mówimy dziękuję, uznajemy Jego miłość względem nas, okazaną w tym, że daje nam te doświadczenia jako dary. To dlatego w 1 Tesaloniczan 5:18 czytamy: Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Tak, nawet bycie podcinanym jest prezentem. W Jana 15:2 czytamy: Każdą latorość, która we mnie owocu nie przynosi, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc przyniosła. Naszą nagrodą, czyli naszym darem za przynoszenie owoców jest to, że jesteśmy przecinani, abyśmy mogli przynosić obfitszy owoc. Braterstwo, w tym wykładzie uznajemy boską przewagę i mądrość we wszystkich doświadczeniach w naszym życiu. Dziękujemy Mu za wszystkie dary i doświadczenia, które nam zsyła, zarówno te przyjemne, jak i nieprzyjemne. I nauczyliśmy się, że naszą reakcją na wszystkie nasze trudne doświadczenia musi być poddaństwo. Podsumowaliśmy ten wykład jednym słowem i jest nim to samo słowo, którego użyjemy na końcu tego wykładu. Więc teraz poproszę Was o ostatnią przysługę. Pomóżcie mi, proszę, zakończyć nasz wykład tym słowem. 1, 2, 3. Amen.
Myślę, że możemy powiedzieć z sercami pełnymi radości. Amen.